Muszę wam na początek coś powiedzieć, coś ważnego. No właśnie, o tym chcę powiedzieć. Jeden brat mi powiedział, że zaszyje mi kieszeń z lewej strony. Jak wczoraj byliśmy wieczorem na wieczorze pieśni w Jastrzębiu i to jest na YouTubie, można, myśmy tam sami śpiewali jedną pieśń i można zobaczyć, dlaczego ten brat chce mi zaszyć kieszeń z lewej strony. Powiedziałem o tym, żeby się kontrolować, powiedziałem o tym, żeby właśnie ta kieszeń, która jeszcze nie zaszyta, nigdy nie była zaszywana. Łaska i co dalej? Taki temat dzisiejszego słowa. Będziemy czytać za chwileczkę z listu do Galacjan i to będzie nasz fragment taki przewodni. Niedawno, bardzo niedawno, dwa tygodnie temu w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na tam dialog parę osób i jedna z tych osób powiedziała coś takiego: już dawno nie słyszałem Ewangelii w kościele, w zborze. I ja się od razu zastanowiłem, jak to jest z naszym zborem, jak to jest u nas. Nic o nie mówiłem, nie krytykowałem, tylko zadałem sobie pytanie, jak to jest u nas? Wiecie, i muszę powiedzieć, kiedy popatrzyłem wstecz, nawet tydzień temu na kazanie, no to jest dobra nowina, to jest Ewangelia, prawo a łaska. Wcześniejsze kazania z wiary, jesteśmy usprawiedliwieni, czyli jak tak zwróciłem uwagę, to nie jest źle. Naprawdę zwiastujemy Ewangelię. Zastosujemy dobrą nowinę, bo przecież po to tu jesteśmy, aby ludzie usłyszeli dobrą nowinę. I chcemy tą dobrą nowinę mówić coraz bardziej i coraz bardziej, bo ta dobra nowina jest potrzebna i Ewangelia jest potrzebna i właśnie od tego zaczniemy dzisiaj. Od dobrej nowiny, od Ewangelii. Potrzebujemy dobrej nowiny. Potrzebujemy dobrej nowiny ludzie, którzy jeszcze nigdy nie doświadczyli, jak to można być usprawiedliwionym, jak to można być tak w dobrym sensie uspokojonym, że wieczność już jest zapewniona przez dzieło na krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie i my potrzebujemy dobrej nowiny. Niedawno temu byłem na pogrzebie. I zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jak szliśmy w kondukcie pogrzebowym, to szliśmy może około 70 metrów tu główną alejką i po prawej stronie zwróciłem uwagę na świeże groby. Nie wiem, 30, 40, jeden koło drugiego. Więcej jeszcze świeże, troszkę niektóre zwiędnięte. Całkiem niedawno ci ludzie zmarli. Potem, jak rozmawiałem z niektórymi ludźmi, okazało się, że to nie tylko było moje takie spostrzeżenie, rzeczywiście ta śmierć atakuje. A drugie spostrzeżenie to, kiedy w tej sali pogrzebowej zobaczyłem 40 osób, w większości starszych ludzi, ponieważ zmarł człowiek, który miał 80 lat. Kiedy zobaczyłem tych ludzi starszych, w sali zimno, ponuro, jeszcze śmierć, pogrzeb, atmosfera. Wiecie, i teraz trzeba do nich mówić. Trzeba do nich coś im powiedzieć. Wiecie, i można atakować. Można atakować. Jeśli się nie nawrócisz, nie będziesz oglądał życia wiecznego. Wiecie, ale ja się bałem, bo po takim zwiastowaniu to nie wiadomo, co się stanie, jak przyjdą do domu. To może rozmaite myśli być i się stać, rozmaite rzeczy się mogą, a nie jestem nikogo na sumieniu. Wiecie, ale król Dawid w podobnej sytuacji, kiedy był w takim smutku pogrążony, to powiedział coś takiego, że ja wiem, że moje życie jest kruche. Ja wiem, że te kolejne dni mijają bardzo szybko. Ja wiem, że dużo przeciwności jest, ale w Bogu jest moja nadzieja. Wiecie, i to jest piękna nadzieja. W Bogu jest nadzieja. A my dzisiaj, którzy żyjemy już dużo, dużo lat później, możemy wiedzieć o tym, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. Czy wierzysz w to? To jest wspaniała nadzieja, którą każdy może mieć. Każdy z tu obecnych może mieć tą żywą nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. I właśnie to jest dobra nowina. To jest dobra nowina, że jest szansa dla każdego z nas. Że jest szansa dla każdego z nas. Tylko trzeba przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Także z tego miejsca się cieszę, że praktycznie każdą niedzielę zwiastujemy Ewangelię. Zwiastujemy dobrą nowinę. Dobrą nowinę, bo przecież o to chodzi. Nie musisz się starać. Jezus wszystko zrobił. On umarł, abyś ty mógł żyć. I to jest dobra nowina. By się mogło wydawać, że w naszym kraju miliony wierzących ludzi, bo jesteśmy chrześcijańskim krajem. Ale właśnie tego duchowego życia nie widać na ulicy. Tego duchowego życia nie widać w naszych domach. Tego duchowego życia nie widać w sklepach. Nie widać nigdzie. Nie widać duchowego życia. Bo duchowe życie to jest codzienne relacje z ludźmi powodowane miłością do nich. I to jest nasze życie, ale właśnie decyzja. Decyzja zależy od każdego z nas. Każdy z nas musi podjąć tę decyzję. Nie tak dawno temu, 40 lat, żył pewien człowiek. I on żył na zboczu góry i historia go zapisała też między innymi w tym, że mieszkał sam, był już po 80 i miał 16 kotów. I mieszkał na zboczu góry. Na zboczu dużej góry, która u samej szczytu był krater wulkanu. Wulkan już od 150 lat był nieczynny. Ale ludzie go ostrzegali, fachowcy go ostrzegali, że ten wulkan może w każdej chwili wybuchnąć. On to ignorował. Powiedział, ja tutaj żyję całe moje życie. Ja znam doskonale tą górę. Ja tutaj od małego jestem i ja wiem, że tak się nie stanie. Ostatnio taką wizytę miał dzień przed 18 maja 1980 roku. Wulkan wybuchł, nastąpiła erupcja i on był 500 razy mocniejszy od bomby, która była spuszczona na Hiroshimę i zmiótł zupełnie zbocze góry, oczywiście bez śladu tego człowieka, bez śladu jego kotów. On miał wolność w tym, żeby upierać się dalej, że to, co robi, jest właściwe, pozostanie na tym miejscu, jest właściwe. I on to zrobił. On pozostał. Ale konsekwencje jego decyzji były straszne. Stracił życie. I dlatego każdy z nas powinien podjąć decyzję. I dzisiaj z tego miejsca słyszymy dobrą nowinę. Słyszysz dobrą nowinę. Nie ma w nikim innym, nie ma w niczym innym zbawienia, jak tylko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To jest dobra nowina. To jest ratunek. Nikt Ciebie nie zmusza. To są Twoje myśli, to jest Twoje serce, komu, czemu służysz. Jeżeli tego nie zrobisz, to pewnego dnia gniew Sądu Bożego zmiecie Ciebie. Jeżeli to uczynisz, jesteś Bożym dzieckiem. Kochani, ale jaka jest dobra nowina do Kościoła? To jest dobra nowina dla Ciebie, który jeszcze nigdy publicznie nie wyznałeś Jezusa. Ale jaka jest dobra nowina dla Kościoła? Dla nas, którzy żeśmy właśnie tą Bożą łaskę przyjęli, skorzystali. Dzisiaj dobra nowina do Kościoła to jest Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. My czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa. I dlatego cokolwiek w naszym życiu wydarza, nie straszy nas tak, jak ta świadomość Ciebie, który jeszcze nie jesteś w tym Kościele, nie jesteś schroniony przez Pana Jezusa Chrystusa. Nas każda nowina, nawet i choroby najcięższej, nawet śmierć kogoś najbliższego, nie straszy, ponieważ my wiemy, śmierć to jest przejście do życia z Panem na zawsze. I dlatego dobra nowina do Kościoła dla nas to jest to, że mamy oczekiwać na Jego przyjście. Że mamy oczekiwać na to, co Pan Jezus Chrystus ma dla nas przygotowane. Dobra nowina dla Kościoła to jest to, że jesteś chrześcijaninem. Albo inaczej, lepiej, 250 razy w Nowym Testamencie czytamy o tym, że mamy być naśladowcami, mamy być uczniami Jezusa. Tylko 3 razy jest słowo chrześcijanin użyte w Nowym Testamencie, a 250 razy naśladowca, uczeń. Czyli inaczej, jeżeli dzisiaj skorzystałeś z Bożej łaski, jesteś wierzącym człowiekiem, należysz do Jezusa, to co? Biblia mówi, abyśmy czekali na Jego przyjście i abyśmy nasze życie prowadzili godnie, aby nasze życie było godne tego, w co wierzymy, jak wierzymy. Mam pytanie, jak przyjąłeś Jezusa do Chrystusa do swojego serca, czy coś natychmiast się zmieniło w twoim życiu? Powinno się zmienić. Pewne rzeczy momentalnie się zmieniają. Co się zmieniło? Co się zmieniło w twoim życiu? Oczywiście później są inne rzeczy, które w miarę chodzenia z Bogiem wychodzą i coraz bliżej Chrystusa, coraz więcej widzimy, ale też coraz więcej się zmieniamy. I właśnie to jest nasze życie. Ale popatrzmy w tekst Bożego Słowa. List Pawła do Galacjan, czytamy 3 wiersze 5 rozdziału, 13, 14, 15. List do Galacjan, 5 rozdział, 13, 14, 15 wiersz. Bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie, lecz jeśli jedni drugich pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Słowo Boże w tym fragmencie mówi nam o tym, że człowiek, wierzący człowiek, kiedy skorzysta, kiedy przyjmuje Bożą łaskę zbawienia, został powołany do wolności, czytamy. Jesteśmy wolnymi w Panu Jezusie Chrystusie. Znamy te słowa z Ewangeliana, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Paweł do Koryntian mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność. Jesteśmy wolnymi ludźmi w Panu Jezusie Chrystusie. Możemy podejmować decyzje, możemy robić, co chcemy. W Jezusie Chrystusie. Zaraz powiemy sobie, od czego to, co chcemy, co robimy, jest zależne. Boże Słowo mówi nam bardzo wyraźnie. Jeżeli zostałeś powołany do wolności w Jezusie Chrystusie, to teraz żyj. Chrystus wyzwolił nas, pierwszy wiersz 5 rozdziału, wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc mocno, niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli, czytamy w Bożym Słowie. Zostaliśmy powołani do wolności. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Chrześcijanie jesteśmy uwolnieni od potępienia za grzechy, bo doświadczyliśmy wybawienia, wybaczenia. I to jest nasz przywilej. Niesamowita właśnie łaska nas spotkała. Ale w 13 rozdziale Paweł pisze, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Ten wiersz pokazuje nam rzeczywisty problem człowieka wierzącego. Ten problem pokazuje nam, że tu nie chodzi o robienie czegoś, o powrót do jakiejś tradycji, czy do powrót robienia znaków na ciele, czy czegokolwiek. Ale apostoł Paweł i do zboru w Galacji, i do nas, którzy żyjemy w XXI wieku, mówi coś bardzo ważnego. Tu nie chodzi o to, co ty robisz, ale tu chodzi o to, o ten zakon, o to nowe przymierze, które jest w twoim umyśle. Moje prawa zapiszę na twoim sercu i na twoim umyśle. nowe przymierze, te nowe prawa będzie z ducha, będą w tobie. Nie musisz robić pewnych rzeczy, ale ty sam, prowadzony przez ducha, będziesz wiedział, co masz zrobić. Ta twoja wolność będzie, jest kontrolowana przez Ducha Świętego. Przemiana umysłu. To powinno towarzyszyć nam codziennie w naszym życiu. I Paweł tutaj widzi niebezpieczeństwo, że możemy robić pewne rzeczy, możemy chodzić, możemy śpiewać, możemy nawet się modlić, ale jednocześnie żyć byle jakim życiem. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie sobie ciało, mówi nam apostoł Paweł. Dlatego musimy uważać bardzo na to, w jaki sposób my nasze życie prowadzimy. Boże Słowo nam mówi, że są dwa rodzaje wolności. Pierwsza wolność to robisz to, co chcesz. Jest to wolność niewłaściwa, wolność fałszywa. A druga wolność to jest robisz to, co powinieneś zrobić, ponieważ Duch Święty w tobie przebywa, ponieważ znasz Pismo Święte, ponieważ wiesz, w jaki sposób wierzący człowiek powinien w tym życiu postępować. Fałszywa wolność, jesteś zbawiony, ale możesz żyć jak chcesz. Jak chcesz się napić, to pijesz. Jak chcesz ukraść, to ukradniesz. Jak chcesz przekląć, to przeklniesz. Jak chcesz wziąć działkę, to weźmiesz działkę. I tak po kolei można wymieniać. No przecież jestem zbawiony i Jezus za mnie umarł. Może to brzmi troszeczkę paradoksalnie dla niektórych z nas, ale ja często to słyszę z uzwierzących ludzi. To jestem słaby, nie potrafię sobie z tym poradzić. Powtarzam, to nie mówią ludzie, którzy nie słyszeli dobrej nowiny i których dobra nowina nie dosięgła. To często mówią ludzie, którzy znają dobrą nowinę, skorzystali z niej, ochrzcili się. I to jest właśnie wolność fałszywa. Wolność fałszywa kieruje na człowieka. Ja jestem słaby, także to mi się zdarza. Wiecie, ja nie mówię, że wierzący człowiek jest idealnym człowiekiem. My nie jesteśmy idealni, grzeszymy. Ale jeżeli będziemy dalej trwać, to ta wolność fałszywa stanie się już takim przyzwoleniem do wielu, wielu gorszej życia. Dlatego nie możemy używać tej wolności, niewolności do tego, aby prowadzić sobie jakieś wygodne życie, do poprawienia sobie bytu kosztem utraty świadectwa dla tego świata, który są wokół nas. Jest to bardzo ważne. Nie znaczy to, że mamy nie odpoczywać. Nie znaczy to, że nie masz nie włączyć komputera, czy smartfona, czy telewizji. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że chcemy, aby w naszym życiu ta wygoda nie była ważniejsza niż posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, jedną z największych przeszkód w zbawieniu drugiego człowieka to nie jest diabeł, ale jest nasza cielesna natura. To jest nasze świadectwo wierzących ludzi. Ona może być jedną z największych przeszkód w zdobywaniu kogoś dla Jezusa Chrystusa. Dlatego powinniśmy być świadomi tego, w jaki sposób żyjemy. Wolność, jeżeli pobłaża ciału, to nie będziesz miał problemu, aby robić coś, czego nie powinieneś. Jest pytanie, gdzie jest twoja wiara, jeżeli kieliszek z tobą zwycięża? Jeżeli lodówka pełna czegoś zwycięża nad tobą. Gdzie jest twoja wiara? Kiedy te rzeczy, które powinnyśmy, nad którymi żeśmy powinni panować, nami rządzą. Gdzie jest nasza wiara, jak nie mamy siły nad guzikiem, nad klawiaturą smartfona, komputera czy pilota z telewizji? Gdzie jest nasza wiara? Słowo Boże mówi, że jesteśmy powołani do wolności. Ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajmy sobie ciału. Człowiek powinien uwalniać się od starej natury. Wiecie, odpowiedzią na to, w jaki sposób radzić sobie z tą wolnością, w jaki sposób ona ma polegać na tym, że nie będziemy pobłażać ciału, to właśnie w następnym wierszu apostoł Paweł odpowiada. Służcie jedni drugim w miłości. I następny wiersz, 14, bo cały zakon właśnie stwierdza, zamyka się w tym jednym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli inaczej, jeżeli masz za dużo wolności tej fałszywej, to automatycznie nie będziesz widział drugiego człowieka. Recepta na to, aby chodzić w tej prawdziwej wolności, czyli robić to, nie czego chcę, ale to, co powinienem zrobić jako wierzący człowiek, właśnie jest to zauważać drugiego człowieka. Chrześcijaństwo bez drugiego człowieka to spotęgowany egoizm. Przypomnijmy sobie, jak robimy coś wspólnie. Jeszcze raz. Chwała Bogu, że wiele takich rzeczy robimy. Przypomnijmy sobie, Adam wspomniał Kasię. Przypomnijmy sobie, ile to było radości, żeśmy zbierali pieniążki dla niej. Ile to było radości, jak bracia wyjechali i tam remontowali jej mieszkanie. Cała społeczność. Ile to jest radości, jak widzimy drugiego człowieka, jak troszczymy się o bezdomnych, jak troszczymy się o tych, którzy są w potrzebach. Chwała Bogu. Chwała Bogu za to. Wiecie, to jest wolność, która właściwa, która robi to, co powinna robić, a nie robi to, co chce robić. Wiecie, to jest prawdziwa wolność. Jeden ojciec rodziny w pracy powiedział koledze, wiesz, jutro mam dzień wolnego, to pojadę z dziećmi do szkoły muzycznej, a później po południu jeszcze nim gdzieś tam wstąpię. On powiedział, o, to ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. On mu odpowiedział, ten tata, wiesz, jest to fajny sposób, jeżeli kocha się swoją rodzinę. Wiecie, jeżeli kochamy, a to jest przykazanie, miłuj Boga bliźniego, jeżeli kochamy drugiego, no to jest to fajny sposób, to my chcemy to robić i my to robimy. Jeżeli właśnie mamy z tym kłopot, jeżeli pobłażamy ciału, czyli po prostu robimy to, co chcemy i dużo czasu poświęcamy tylko dla siebie, dla swojego jakiegoś zadowolenia, to automatycznie w 15 wierszu to się dzieje. My pamiętamy problem w Galacji. To są słowa do chrześcijan. Jedni mówią, słuchajcie, musicie wrócić, musicie obrzezywać się. Musicie przestrzegać znowu pewnych rzeczy. A drudzy mówili, nie, my tego nie chcemy zrobić, bo tak nie byliśmy nauczeni. I co powstaje? Kłótnia. Lecz jeśli drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Jeżeli wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie, kiedy patrzy nie na drugiego człowieka, ale na siebie, no to wtedy dochodzi do spięcia, wtedy dochodzi do konfliktu, wtedy dochodzi do sporów, wtedy różne rzeczy złe wychodzą. Wiecie, w niektórych zborach, czasami u nas też tak było kiedyś, że robiliśmy pewne rzeczy. Mówimy, no trzeba jeszcze dołożyć jedno spotkanie. Trzeba dołożyć może spotkanie modlitewne zrobimy, albo jeszcze jakieś inne spotkanie. Wiecie, to są dobre. Jeżeli te rzeczy, które chcemy zrobić, nie wypływają właśnie z duchowej potrzeby, jeżeli zbór do tego duchowo nie dorasta, to one będą się odbywać. Raz, dwa, trzy i przestaną. Jeżeli jest taka duchowa potrzeba, wiecie, to my się garniemy do tego. Jeszcze raz powtarzam. Chwała Bogu, bracia, siostry, za was. Dużo takich rzeczy robimy. I to nie dlatego, że chcemy zaistnieć, ale dlatego, ponieważ dobrze jest nam być razem. I to jest ta dobrze spożytkowana wolność chrześcijańska, którą mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Nie troszymy się o swój dom i o siebie, ale poświęcamy czas dla innych. Jeden brat powiedział mi kiedyś, wiesz, teraz dopiero wiem, ile to czasu kosztuje i wysiłku, jak jeździ się do ludzi. Ale wiesz co? Jest to fajne. To jest takie błogosławieństwo i to cieszy. Wiecie, bo to jest fajne. To jest to, co ten tata powiedział. Tak, mnie to cieszy. Kocham swoją rodzinę i chcę spędzać z nimi czas. Tak samo ja kocham ludzi i chcę spędzać z nimi czas. Zmęczony człowiek, ale będziesz zadowolony, będziesz szczęśliwy, będziesz błogosławiony. Także dopóki naszego życia nie oddamy Duchowi Świętemu i w następnych wierszach będziemy to widzieć, to będziemy egoistami. Będziemy troszczyć się tylko o swój dom, tylko o nas, chociaż będziemy nazywać się wierzącymi ludźmi. Będziemy chodzić do zboru, będziemy śpiewać, będziemy się modlić. Ale tego czasu nie będziemy oddawać do ludzi, którzy są w potrzebie, do bliźnich. Nie wszyscy muszą wyjeżdżać, nie wszyscy muszą szukać ludzi. Zacznij od swojego domu. Zacznij tam, gdzie jesteś najbliżej. Pamiętasz te słowa, kto o domowników nie ma starania? Tam jest straszny wiersz. Ten jest gorszy od niewierzącego. Dlatego musimy mieć staranie o domowników. Wiecie, przeczytamy trzy następne wiersze. Mówię wam, 16 wiersz i 17 i do 19. Mówię wam, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Tutaj mamy odwieczny problem wierzącego człowieka, że mamy nową naturę, narodziliśmy się na nowo, mamy Ducha Świętego, ale mamy i starą naturę, stare przyzwyczajenia. No przypomnij sobie przed nawróceniem, jak byłeś, jak i teraz jesteś, nie? Oczywiście jesteś nawróconym, masz pokój z Bogiem, ale ta stara natura ciągle tam jest. Ona oczywiście jest słabiej karmiona i tak się mocno nie pokazuje, nie uwidacznia, ale ona jest. I właśnie tutaj mamy ten odwieczny przykład pomiędzy tym, co ciało chce, a co duch chce. I właśnie moc, która pochodzi od Ducha Świętego, sprawia, że mamy siłę do przeciwstawiać się właśnie naszemu ciału. Wiecie, Duch Święty, który w liście do Galacjan czytam o tym wiele razy, że chodzimy w Duchu, przy nawróceniu Duch zostaje nam dany. Wiele razy jest to napisane. Duch Święty jest w nas, ale Duch Święty nie działa jak odkurzacz. Wiecie, jak coś jest na podłodze, co się nie podoba, to bierzemy do środka, to wciągamy to, nie? Duch Święty tak nie działa. Oczywiście, Pan Bóg jest Bogiem, mógłby tak zrobić, ale On nie chce. Bo On chce, abyśmy z Nim współpracowali. I Duch Święty działa w inny sposób. W jaki sposób? Czytasz Boże Słowo, wiesz, co tam jest napisane, wiesz, jak możesz żyć. Chodzisz na spotkanie, ktoś inny mówi, ty słuchasz, wiara ze słuchania, jak masz żyć, jak masz postępować ze słuchania. Rozmawiasz z kimś na jakieś tematy obojętne, coś do ciebie wpada, pamiętasz, aha, to jak w taki sposób mam żyć. I właśnie Duch Święty w taki sposób z nami postępuje. Duch Święty pokazuje nam przez ludzi, przez słowo, przez sytuację, w jaki sposób mamy postępować i mamy się tego uczyć. Wiecie, że starą naturą jest, pamiętamy, w Starym Testamencie były zwierzęta czyste i nieczyste. Świnia jest zwierzęciem nieczystym. Do dzisiaj Żydzi wieprzowiny nie jedzą. Świnia jest zwierzętem nieczystym. Wiecie, i to jest taki obraz naszej starej natury. Przepraszam, ale świnia jest takim zwierzęciem, że ona się brudzi. Ona lubi brud. Ona lubi po prostu tam, gdzie jest brud. Wytarzać się, może się umyć, wyszorować, znowu się tarza w błocie. Również świnia pójdzie wszędzie i będzie jadła to, co jest. Wszystko. Wszystko będzie jadła. Wiecie, i nasza natura bez Pana Jezusa Chrystusa jest taka jest. Wszystko mi wolno. Ja mogę wszystko, wszystkiego spróbować. Jak nie chcę, to wypluję. Coś innego skosztuję. Wiecie, to jest nasza stara natura. Ale owca jest zwierzęciem czystym. Czy znaczy ona jest zupełnie czysta? No nie. Ale ona już taka z natury nie jest. Ona już nie będzie się tarzać w błocie, ona już nie będzie żarła wszystkiego, ona po prostu będzie, jest inna. I właśnie może niedoskonałe, ale to jest taki obraz tych dwóch natur, które mamy. Jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to my karmimy tą owcę, karmimy tym, aby być właśnie jak owce, a nie jak świnie. Dlatego wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, mówi Boże Słowo. I właśnie to, żeśmy powinni często w naszym życiu pamiętać. Często o tym musimy pamiętać. Billy Graham kiedyś w swoim kazaniu powiedział, że człowiek nie od razu staje się alkoholikiem. Człowiek nie od razu staje się narkomanem. Człowiek nie od razu staje się niewiernym swojej żonie. To jest proces. Krok po kroku człowiek odchodzi. I nie od razu chrześcijanin staje się letnim. Nawracasz się, jesteś gorący dla Jezusa Chrystusa. I chcesz żyć, ale to jest proces, kiedy powoli, powoli nie karmisz się jak owca, ale karmisz się jak to drugie zwierzę. I tak powoli odchodzimy. Niewiele się zmienia. Chodzimy do zboru, jesteśmy z Bożem, może śpiewamy, może nawet się modlimy, ale widzimy sami, że coś jest nie tak. My odchodzimy. Dlaczego? Ponieważ dopuszczamy do siebie tą fałszywą wolność. Ja jestem zmęczony, ja mam czas, żeby odpocząć. W jaki sposób? Nie będę mówił. Każdy wie, w jaki sposób odpoczywamy. Widzicie, i jedna wymówka za drugą, jedna wymówka jak drugą. Podobnie jak Lot, coraz bliżej, bliżej tego świata Sodomy, bo to kusi, tam jest atrakcyjnie, się nam wydaje i tak powoli, powoli w to wchodzimy. Ale trzeba przestać patrzeć na Sodomę, na ten świat, a raczej patrzeć na tych, którzy są wokół nas. Dlatego apostoł Paweł tu mówi, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie, inaczej dla nas. Rozpocząłeś tak dobrze, pamiętam twoje świadectwo, twoje życie, a dzisiaj troszeczkę słabiej jest. Dlaczego? Bo pofolgowałeś ciało. Jeszcze troszkę się zrzemnąć, troszkę podrzemać, a zaskoczy cię ubóstwo, pisze Salomon w swoich przypowieściach. Wiecie, dlaczego? To jest bardzo, bardzo niepotrzebne. Ale czytamy dalej. Jawne zaś są uczynki ciała. I są też uczynki ciała wymienione. Aż 15 tych uczynków ciała jest wymienione. Wszyscy wiemy, że są to rzeczy, które nie pasują do chrześcijańskiego życia. Wszyscy wiemy, że to, co tam jest napisane, to nie pasuje. Przeteczeństwo, nienawiść, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania. Wszyscy wiemy, że to nie pasuje do chrześcijańskiego życia. Tak nie postępujesz. Nie powinieneś postępować. Ale jeżeli ktoś chce postępować, to ja chcę, bo jego domeną jest ta fałszywa wolność, wszystko mi wolno, no to wtedy czasami tak postępuje. Ale popatrzcie, co jest napisane w wierszu 19. Bo ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czy my dobrze słuchamy? Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czy tam są rzeczy, które my nie czynimy? Tam są rzeczy, które ja czynię. Ale pisze, że Królestwa Bożego nie odziedziczy. Czyli innymi słowy, jeżeli używam wolności w Chrystusie jako okazję do życia, jak mi się podoba, to jest napisane, że jak żyjesz po pogańsku, to umrzesz jak poganin. Tu są bardzo ostre słowa. Żyj jak chcesz, to skończysz tak, jak nie chcesz, by można powiedzieć. Jeżeli żyjemy niewłaściwie, to Słowo Boże mówi, że konsekwencje, tak ten człowiek, ten 80-paroletni, który na tej górze żył, jeżeli postępuje niewłaściwie, to będziemy musieli ponieść konsekwencje takiego życia. Ja chcę powiedzieć, że te rzeczy, te jawne uczynki ciała, one mogą się zdarzyć w twoim życiu. Tu chodzi o trwanie, tu chodzi o coś, co już by się przyzwyczaili do tego, co już jest normalną rzeczą naszą, Normalną rzeczą się jest kłócić, normalną rzeczą jest plotkować, normalną rzeczą jest robić jakieś inne złe rzeczy, które tu są wymienione. Rozumiecie? Tu nie chodzi o to, że zrobimy czasami od czasu do czasu. Nie, to się nam zdarza. Oczywiście my tego nie chcemy i nie róbmy tego. Ale jeżeli coś robimy nagminnie, to jeszcze raz przeczytam, ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale wspaniałe, że ten tekst biegnie dalej, ale owocem ducha. I tu jest wymienione te 9 właśnie składników tego owocu ducha. Ale owocem ducha. I to jest piękne słowa. Jeśli chce się podobać Jezusowi, to robię rzeczy, które się Jemu podobają. I to jest ta właściwie pojęta wolność. Jeżeli chce się podobać Jezusowi, to robię rzeczy, które się Jemu podobają. Chcę się Jemu podobać. Chcę Jemu zrobić przyjemność. W naszym życiu wszystko się sprowadza do tego, że Jezus jest Panem, albo ja jestem Panem swojego życia. Jeżeli ja jestem Panem, no to wtedy ta wolność będę postępował tak, jak ja chcę. A jeżeli Jezus we mnie panuje, to ja będę uczył się, jak mam postępować jako wierzący człowiek, jako chrześcijanin. I to będzie możliwe. Kochani, my nie jesteśmy sami do tego. Właśnie mamy Ducha Świętego. Skąd pochodzi owoc? Jest napisane owocem ducha, czyli owoc pochodzi od Ducha Świętego. Czyli nie jesteśmy sami do tego. Mamy Ducha Świętego. Widzicie, to jest taki podobny przykład, który powiem coś, co będzie bardzo nam zrozumiałe. Wielu z nas miało dzieci, niektórzy mają dzieci, niektórzy będą mieć dzieci. Jak te dzieci są małe, malutkie, tak jak mam takie wnuczki teraz. Nie wiem, czy macie dzieci, które mają porządek zawsze w pokoju. Może się takie spotykają, ja nie znam takich dzieci, ale jak te dzieci się bawią w pokoju, jest bałagan. Mnóstwo klocków na ziemi, porozrzucane jest wszystko. I wchodzi tata i mówi, słuchajcie, ma tu być porządek. Macie wszystko posprzątać. I te dzieci się burzą. Które dziecko chce, to ich po prostu przerasta. Mnie też to przerasta, jak patrzę ten bałagan u dzieci w pokoju. Ile tego jest? Wiecie, i to naprawdę jest narzekanie, jest płacz. Nie będę, tata, nie zrobię tego. Jeżeli nie zrobisz tego, to nie będzie bajki, nie będzie jakiegoś ciastka, albo do dziadka nie pójdziesz. Mogą tak zrobić. Wiecie, i czasami to działa. Zazwyczaj to działa. To trwa 2-4 godziny. To trwa, ale tata postępuje mocno. Ale jest frustracja. Pomimo tego jest ciągła walka i nie do końca nikt nie jest zadowolony. Wiecie, i to jest prawo. To jest prawo, które skutkuje, ale nie wszyscy są zadowoleni z tego. Ale można zrobić tak. Wiesz co, macie bałagan, proszę to posprzątać. Dawid, posprzątaj. Ale wiesz co, ja ci pomogę. Ja ci pomogę. I wtedy pomagasz temu dziecku czy wnukowi. Razem z nim to robisz. Oczywiście ty więcej tego zrobisz, ale on też coś zrobi. I czasami to jest nawet taki rodzaj zabawy dla niego. To jest przyjemne. I on to wykonuje. Wiecie, i to jest właśnie łaska. I to jest łaska. I tak samo, no nie chcę powiedzieć, żeby ktoś nie oskarżył tutaj, ale tak samo Duch Święty działa. Pisze w liście do Rzymian, że on współdziała, że on wspiera, że on wstawia się za nami. Duch Święty jest w tych momentach z nami. Duch Święty w takich momentach, kiedy mamy jakieś zadania, to co on robi? On właśnie pomaga nam. Pomaga nam. 2 tygodnie było spotkanie młodzieżowe tutaj w kaplicy i w przerwie był taki wykład, była przerwa i były ciasteczka wystawione. Daniel, wybacz. Były ciasteczka, które kupiłem, wafelki, pierniki tam na stole w przerwie, kawa była, herbata i sobie czystowali. Ja już potem po nich poszedłem, było koniec przerwy. Wiecie, i idę, biegnę i jedno ciasteczko wziąłem do ręki, biorę i mówi nie, naprawdę nie. A Filip był świadkiem tego. I wrzuciłem z powrotem do tego koszyka tam, wiecie. Ale mówi nie będę tego robił. Wiecie, ja w moim życiu często, kiedy mam coś zrobić złego albo niewłaściwego, to przypominam sobie Słowo Boże i przypominam sobie Pana Jezusa i to mi pomaga. I to mi naprawdę pomaga. Wiecie, w małżeństwie jest harmonia, jest miłość. Ona pochodzi od właśnie posłuszeństwa, od patrzenia na Pana Jezusa Chrystusa. Już chcę coś powiedzieć, ale Pan Jezus zrobiłby tak. Kto mi o tym przypomina? Ja sam? Nie, właśnie to Duch Święty, Pan pomaga mi te moje klocki poustawia z powrotem, żeby był porządek. On mi w tym pomaga, ale co trzeba? Trzeba z Nim współdziałać. Jeżeli dziecko nie chce nic zrobić, no to wszystkiego za niego nie może zrobić. Musi być też jego zadanie. Wiecie, i mi to naprawdę bardzo, bardzo pomaga w moim życiu. Wiecie, mamy tak samo w naszym życiu, Bóg nam daje zadania do wykonania. Bóg chce, abyśmy w tym naszym życiu coś zrobili. I On chce, ale pamiętajmy, że my nie jesteśmy sami do tego. My nie jesteśmy sami. Jak musimy podjąć decyzję czasami, pytajmy się Boga, wsłuchujmy się w Niego. Bóg użyje innego człowieka, ale często Duch Święty mówi, przypomina Ci słowo, nie powinieneś tak zrobić, zrób to inaczej. Wiecie, to jest to współdziałanie z Duchem Świętym. My nie jesteśmy. Także, że owocem Ducha, Duch nie, że wszystko nam da, powiedziałem, to jak, nie jak odkurza, wszystko nam zabierze, wszystko nam da, ale On współdziała, On pomaga, On razem z nami pracuje. I dlatego zachęcam każdego z nas, abyśmy byli wrażliwi na głos Ducha Świętego, abyśmy byli wrażliwi na to, co On do nas mówi. Ale wrażliwość polega na tym, że nie tylko wysłucham i wypuszczę, ale że zacznę się zmieniać. Kochani, zacznijmy się zmieniać. I zakończę tak, jak zakończyłem miesiąc temu. Miesiąc temu mówiłem o wierze i powiedziałem, Bóg na pierwszym miejscu, czyli przyjmij Jezusa do swojego serca. Jak go przyjąłeś, to co? Słuchaj i wykonuj. A dzisiaj bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Boże Słowo nam mówi, słuchajcie w miłości jedni drugim. To jest wolność. 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 Ja chcę to robić, bo kocham drugiego człowieka. I chcę tracić czas, chcę tracić pieniądze. Dla niego, dla ludzi, dla zboru, dla jedni dla drugiego. Chwała Bogu za ten zbór. To widać. Żyjecie tak. A te słowa jest po to, abyśmy żyli jeszcze lepiej. Bo można jeszcze lepiej żyć dla Pana Jezusa Chrystusa. Czyli służ drugiemu człowiekowi. Chodź w Duchu Świętym i przynoś owoce. To jest zadanie dla każdego jednego z nas. A na koniec zrobiłem taką tabelkę, kochani. Oznaki utraty prawdziwej wolności. Powiem na zakończenie tak. Jeśli te wszystkie oznaki występują w Twoim życiu, to jesteś Panem swojego życia. To Jezus Chrystus w Tobie się nie narodził, nie chodzisz z Nim, potrzebujesz Ewangelii, potrzebujesz dobrej nowiny. Jeżeli są rzeczy, a są, które mogę zmienić, mogę poprawić, to właśnie na tym polega praca Ducha Świętego w nas. Że widzę, w czym nie domagam, widzę, w czym muszę się zmienić i właśnie to robię. I życzę sobie samemu, bo są tam rzeczy, które powinienem poprawić, które powinny we mnie występować w mocniejszym jakimś wymiarze. I dlatego chcę to zrobić, dlatego też to napisałem. Jest moją radością, że mogę być w tym zborze, że mogę tutaj usługiwać, nie tylko słowem, ale swoim życiem. Jest radością, że mogę być z wami i gdzie się dzielić. Życzę wam, aby mogliśmy w naszym życiu widzieć innych, służyć im, aby Duch Święty nas działał, abyśmy przynosili owoce jedni drugim. Amen.